Dla wchodzących jako bonus, uśmiech. Jasiu się spóźnił do szkoły i pani się pyta, Jasiu, dlaczego się spóźniłeś? A to przez policję. Co? No przez policję. Jak to? No proszę pani, wychowawczyni, policja dzisiaj postawiła nowy znak przed naszą szkołą. Uwaga, szkoła zwolni. No to zwolniłem. I przyszedł na czwartą lekcję. I jeszcze uśmiech. Dyrektor szkoły wchodzi do gabinetu przed 8 rano szkoły podstawowej. No i dzwoni telefon, ten zwykły. Słucham, a tam chłopięcy głosik, a trzeba uważnie słuchać, uważnie. Chłopięcy głosik mówi, chciałam usprawiedliwić nieobecność w szkole mojego synka Piotrusia z pierwszej B, bo Piotrusia boli główka, brzuszek, jest zmęczony i nie może przyjść do szkoły. A dyrektor, przepraszam, z kim rozmawiam? Z moją mamusią.
Trzeba uważnie słuchać.
To jeszcze uważne słuchanie. Jakiś chłopak, student podchodzi do dziewczyny, no, w której się zakochał, mówi... Moja droga, chcę ci tak szczerze powiedzieć, to się krępuje, ale powiem ci, bardzo ciebie kocham. A ona, ja też siebie bardzo kocham. To jeszcze ostatni uśmiech dla tych, co już weszli. Jest noc, ksiądz proboszcz, ale w innej parafii, w Radomiu powiedzmy, ksiądz proboszcz, nie to... Ksiądz wikary, bo ksiądz proboszcz jest z nami. Uważny muszę być. Ksiądz wikary śpi na sprawiedliwego i dzwoni telefon o 3 nad ranem. Słucham, obudził się ksiądz zły, też bym był zły. A tam męski głos młodego mężczyzny. Proszę księdza, mam taki potężny problem. Od paru miesięcy nie śpię po nocach, coś tam się stało. Nie odzyskałem zdolności usypiania. Byłem u najlepszych psychologów w Radomiu, w Warszawie. Nic mi nie pomogli. Ksiądz jest ostatnią deską ratunku. No współczuję ci, młody człowieku. Bezcenność to zabija wręcz na długą metę, więc pomodlę się za ciebie jutro, nawet mszę odprawię. No ale ksiądz może zrobić więcej, mówi ten pan przez telefon młody. A co mogę zrobić? Niech ksiądz zacznie mówić kazanie do telefonu, ja natychmiast usnę. Mówiłem przed przerwą, że jeżeli jesteśmy bardzo uważni na to, co się dzieje wokół nas, no i w nas samych, to wtedy no, stajemy się bardzo dojrzałymi ludźmi i ogromnie dużo zyskujemy. Jeśli jesteśmy uważni wobec rzeczy, to mądrze kierujemy samochodem, owocnie pracujemy zawodowo, mądrze korzystamy z lekcji jako uczniowie, a kiedy jesteśmy uważni wobec osób, no to zaczyna być raj na ziemi. To zaczyna być raj na ziemi, bo wtedy jesteśmy w stanie nie tylko coraz mądrzej kochać, o czym będzie teraz dużo, ale jesteśmy najpierw w stanie przyjmować miłość od Boga, od Bożych ludzi. Więc to tylko dodam tak na podsumowanie pierwszej części, że jednym z przejawów uważności jest moja uważność na to, że jestem kochany, moje skupianie się na Bogu, który mnie kocha i jestem z uważnością się przejmuję tym, że Bóg mnie kocha. Biorę sobie to sobie do serca, bo niektórzy tak sobie brali do serca, że aż dostawali stygmatów. Więc taka uważność na to, że jestem kochany przez Boga. Im starszy jestem, tym bardziej się uważnie skupiam na tym, że jestem kochany przez Boga. Im jestem starszy, tym bardziej się wzruszam Jego miłością i umacniam. I uważność na to, że ludzie mnie kochają. Więc wczoraj miałem refelat o byciu mężczyzną dojrzałym i wyjaśniałem, że no, punktem wyjścia stawania się szlachetnym, kochającym, dojrzałym mężczyzną jest uważne przyjmowanie miłości od Boga i od ludzi. Ja byłem takim synem, no pochwalę się w mojej pokorze, już wam znanej, byłem takim synem, który mając już 5-6 lat uważnie się wpatrywałem w miłość moich rodziców do mnie, uważnie. Mając 6 lat, potem mama mi to wielokrotnie powtarzała, mając 6 lat pierwszy raz powiedziałem mamusi, mamusiu, ty mnie za bardzo kochasz. Ty mnie za bardzo kochasz. Kiedy miałem 7 lat, powiedziałem to tatusiowi. No, zasługiwał na drugim miejscu, żeby to usłyszeć. I rok później. To tylko, a więc, ale to tak na podsumowanie. Więc niesamowicie ważnym, dobrze, że sobie uważnie skupiłem się i na tym, bo tego nie miałem w notatkach, o tym nie pomyślałem, przygotowując się do tych dzisiejszych spotkań, to uważnie mi teraz wyszło w centrum świadomości, mianowicie uważne skupianie się na tym, że jestem kochany. Coś genialnego. na tym, że jestem kochany. Bo to, że jestem krzywdzony, że ktoś tam mnie nie docenił, że ktoś mnie zranił, to się łatwo skupia. To tak, tak, że człowiek niedojrzały się i zwłaszcza niedojrzały na tym skupia. Ale uważne skupianie się na znakach miłości od Boga i od Bożych ludzi, a no to jest genialne. To jest genialne. Ja się bardzo chętnie na tym skupiam. Co nie, jak ktoś mnie tam zrani, mówię, a drobiazg, przyda mi się do rozwoju. Więc się nie, kompletnie nie skupiam na tym. Oczywiście jak ktoś by mnie chciał bardziej krzywdzić, będę się bronił do oddania sprawy do sądu włącznie. Jeśli, no, na razie nie potrzebowałem, ale nie mam wątpliwości, żebym mądrze kochając bym się bronił stanowczo. Ale się nie skupiam na tym. Skupiam się na przykład na obronie, ale nie na tym, że mnie ktoś krzywdzi, tylko na obronie. Natomiast przede wszystkim skupiam się na tym, że ktoś mi okazuje miłość. To mnie tak umacnia, wzrusza, upewnia, że Bóg mnie kocha jeszcze bardziej. Więc no i kiedy jestem skupiony uważnie na Bogu, na zwłaszcza wszystkich słowach i czynach Jezusa, wszystkich, no wtedy odkrywam genialne rzeczy i uczę się filozofii życia takiej, że aż się chce, że jest powrót do raju, przynajmniej z mojej strony. I teraz przechodzimy do drugiej części. Zanim to jeszcze uważnie powiem, co mi dwie panie powiedziały. Jedna z pań podeszła do mnie w czasie przerwy, powiedziała, księże Marku, z tym solo Dios basta, to jest wyrwane z kontekstu od świętej Teresy. Ja dlatego nie wypowiedziałem, wiem, i dlatego nie świadomie, jak pamiętacie, nie mówiłem, kto to ze świętych powiedział, bo święta Teresa pokazywała genialnie więź z Bogiem i prawdę o Bogu, natomiast krytykuje tych, którzy tą jedną myśl wyrywają i pokazują jako całość. Więc dlatego nie mówiłem o świętej, która tą myśl wypowiedziała, bo ona wypowiedziała to w całym kontekście i tam jest to piękne i uważnie ona odkrywała Pana Boga. Natomiast jeżeli ktoś z nas nie pokazuje całego piękna trzech tomów jej analiz, tylko to jedno zdanie, to wprowadza siebie i innych ludzi w błąd. Więc upominam tych, którzy albo mów wszystko, co ta święta pokazuje, albo nie wyrywaj nic z kontekstu, bo także zdania biblijne wyrwane z kontekstu będą bardzo mylić. Na przykład, kto ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mu lewy, to jest wyrwane z kontekstu. Pan Jezus mówi, kto chce iść z tobą 1000 kroków, iść 2000, kto chce płaszcz, daj i suknię, kto cię uderzy w prawy policzek, oddaj mu w lewy, to jest moja wersja, nadstaw mu lewy, ale to jest kontekst. W tych trzech przykładów, ilustracji przenośnych, które chcą podać zasadę, jeśli chcesz być moim uczniem, czyli kochać człowieku, to rób więcej niż wymaga prawo. Rób więcej niż wymaga prawo, ale nie stosuj tego dosłownie. I o ile, no bo jestem wtedy nieuważny, jak dosłownie stosuję, o ile nikt dosłownie nie bierze, że jak biedak przyjdzie pod drzwi, to mam mu dać dwie kurtki, wystarczy jedna. O ile nikt poważnie, nie, dosłownie nie traktuje, że jak ktoś mnie pyta o drogę, mam iść 2000 kroków z tym, a nie go wskazać. O tyle to trzecie ktoś się uczepił i traktuje dosłownie, że kto ci uderzył w prawy policzek, nastaw mu lewy. Jezus się nie dał uderzyć w drugi policzek. Żeby nam do głowy nie przyszło brać dosłownie tych literackich przenośni. Dosłowność, jeśli uważnie patrzymy w to, co Jezus mówi, we wszystko w tym kontekście i uważnie, to wiemy, chodzi o zasady. Rób więcej niż wymaga prawo. Prawo zobowiązywało do dawania obcemu w wiosce na noc wierzchniej szaty, jak nie miał nic, a ja miałem dwie. Prawo nakazywało iść 1000 kroków, jak ktoś mnie nieznany w tej wiosce pytał o drogę. I prawo pozwalało, ale już nie biblijne, tylko z Talmudu się mścić, a Jezus mówi nie, zrób więcej. Nie tylko się nie mści, ale okazuj miłość, mówiąc już tak dokładniej, nie tylko nie idź 1000 kroków, idź 2000, pomóż bardziej niż ten ktoś chce. Pomóż jeszcze bardziej niż ten ktoś chce. Ale znowu trzeba być uważnym. Więc jedna rzecz z tą uważnością, nie krytykowałem świętej, która między innymi w całym kontekście mówi solo Dios basta, krytykowałem tych, którzy to wyrywają z kontekstu i wtedy wychodzą błędne wnioski, nieuważne. Że Bóg chce być jedynym, który nas kocha. I druga rzecz, jeszcze tylko z przerwy wspomnienie, druga pani podeszła, która uważnie słuchała i się wczuła w mężczyzn, o empatii wiecie teraz, mówi, księże Marku, Proszę coś miłego powiedzieć mężczyznom po przerwie. No, wrażliwość, geniusz kobiety. Bo ja w ogóle zakładam, że mężczyźni po przerwie już nie wrócą, bo im się tak oberwało. To teraz mówię w skrócie. Ta pani aż tak nie była przerażona, powiedziała, że tylko nieliczni wrócą. Ja tak mówię, że nikt nie wróci. I proszę powiedzieć coś miłego mężczyznom. To, drodzy panowie, no bo powiem wam coś miłego. Pan Bóg stworzył najpierw nas, mężczyzn. No bo nawet Bóg zaczyna od zera. To chyba coś miłego. Pan Bóg stworzył... Nie, teraz coś miłego. Pan Bóg stworzył kobiety jako pomoc dla nas, mężczyzny. Bo my, mężczyźni, bez pomocy kobiety giniemy. No to coś miłego. Nie, może jeszcze coś milszego. My, mężczyźni, mamy większy mózg. Zdecydowanie, znaczy o 10% większy mózg. No bo, a kobiety mają w związku z tym mniejszy mózg, no bo wszystkie nowocześniejsze laptopy są mniejsze, lepsze i droższe. No więc chyba już wreszcie dałem coś. A nie, no to teraz naprawdę coś dla panów radosnego, ale uśmiecham się po przerwie kawowej. Mianowicie mężczyźni też potrafią być empatyczni, no wreszcie coś dla mężczyzn. Żona poszła na zakupy i wraca, zostawiła męża i trzymiesięczne dzieciątko. Wraca z zakupami, słyszy wodę w wannie, plusk w łazience wody. Zagląda, a tam taka scena, wanna pełna wody, mąż pochylony nad wodą, trzyma to dzieciątko trzymiesięczne za uszy i tak po powierzchni wody tym dzieciątkiem. A żona mówi, mężu, co robisz? No jak to co? No nie widzisz, kąpię nasze dziecko. No ale tak za uszy, a co, chcesz, żebym sobie ręce poparzył? Więc mężczyzna czuje, że woda parzy, nie? Tylko nie czuje, że dziecko czuje. No, ale powiedziałem coś miłego panom, mężczyznom. Ja mówię oczywiście z uśmiechem i wyjaśnienie tej pani teraz wyjaśniam. Drodzy panowie, kiedy mówię tak twardo o nas, mężczyznach, no, z miłością, z uśmiechem, no to chyba każdy rozumie po to, żebyśmy się mobilizowali i rośli. Natomiast nie bójcie się o panie. Otóż kiedy my, mężczyźni, się upominamy nawzajem i kobiety to słyszą, wtedy one same siebie upominają jeszcze bardziej. Ta pani, która podeszła, powiedziała, niech ksiądz Marek powie, że my kobiety czasami jesteśmy ze łzy, że czasami z nami wytrzymać nie można. No ale po co ja mam to mówić, kiedy kobiety same sobie to mówią? Natomiast to, że ty jesteś krzywdziciel, to sam sobie nie powiesz. A nawet jak powiesz, jak ten mężczyzna wspominany, to się skupisz na twoim poczuciu winy, a nie na tym, jak się zmieniać na mobilizacji do pracy nad sobą. Więc to tak dopowiedziałem uważnie. No i teraz przechodzimy do empatii. Otóż wprowadzenie. Mamy być uważni w obliczu Boga, na Pana Boga, uważni na Jego miłość, na Jego mądrość, na każde słowo i czyn Jezusa, na każde słowo i na każdy czyn. Wtedy odkrywamy genialne rzeczy i stajemy się genialnie mądrzy i silni, bo jesteśmy wrażliwi na to, że Bóg nas kocha nad życie, że się naszym losem przejmuje, nie swoim, że nie chce nam wystarczać, chce, żebyśmy się nawzajem też kochali. I wtedy odkrywamy też to, że na czym polega miłość moja do Boga. Przede wszystkim na tym, że kocham Ciebie. I jeszcze odkrywam, i teraz podsumowanie ostateczne, tego, co się działo przed przerwą, odkrywam też, że moja miłość do mnie polega przede wszystkim na tym, że kocham Ciebie. Że kocham Ciebie. Im bardziej kocham Ciebie, tym bardziej kocham siebie. Tym bardziej kocham siebie. To w moim, ale to Bóg mi wyjaśnia, jeśli uważnie się wsłuchuję w Boga. To Bóg mi mówi, kochaj bliźniego. A dlaczego mi Bóg mówi, kochaj bliźniego? Jeśli uważnie się wsłuchuję, to stałem pytanie. Nie tylko słyszę, kochaj bliźniego, ale uważnie się wsłuchuję w motyw. Dlaczego Bóg mi mówi, kochaj bliźniego? Bo wtedy na pewno kochasz siebie. Bo to w moim interesie leży, żebym kochał ciebie. To leży w moim interesie, bo im bardziej kocham Ciebie, tym bardziej jestem niezależny od Ciebie, bo jestem darem dla Ciebie i nie oczekuję odpowiedzi, tym bardziej dostanę odpowiedź, im mniej oczekuję, bo tym dojrzalsza miłość. Więc kiedy kocham Ciebie, to kocham na pewno Boga, bo Bóg się z Tobą tożsamia. Kocham na pewno siebie, bo siebie maksymalnie rozwijam do świętości. I staję się od Ciebie niezależny, staję się radosny, bo kiedy kocham, radość natychmiast przychodzi. Jestem na drodze zbawienia, no wszystko wygrywam. Ty nie wygrywasz nic, Ty kochany przeze mnie, bo Ty będziesz wygrywał, jeśli przyjmiesz moją miłość uważnie, z wdzięcznością i jeśli odpowiesz miłością na miłość. Jeśli nie, to pójdziesz do diabła. Syn marnotrawny był niesamowicie kochany w przypowieści Jezusa przez samego Boga, symbol, ojciec, symbol Boga. I co z tego? Skończył w chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu, bo sam nie kochał. Nie odpowiedział miłością na miłość. Więc to, że kocham ciebie, tobie niczego nie gwarantuje. Mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro. Mnie gwarantuje wszystko. Bo jestem na drodze pełnego rozwoju, jestem na drodze świętości, jestem na drodze niezależności, jestem na drodze siły, jestem na drodze spokoju, bo mam czyste sumienie. No wszystko wygrywam. A dla ciebie jestem oczywiście szansą na rozwój, bo im bardziej ciebie kocham, tym większą szansę masz dostrzec tą moją miłość uważnie, daj Boże, wzruszyć się tą miłością i mobilizować do pracy nad sobą, żeby ty kochany, żebyś siebie nie skrzywdził, żebyś uszanował moją miłość do ciebie, na przykład współmałżonka, rodzica, no i żebyś też coraz bardziej kochał. No ale to od ciebie zależy, dlatego Bóg tobie mówi, tobie też mówi to, co mnie. Kochaj, mnie mówi kochaj tutaj przed tobą osoby, a wam mówi kochajcie waszych bliskich inne osoby, bo was też kocha. Więc im bardziej jestem uważny na to, co mi mówi Bóg, I to też nie tylko słyszę, co mi poleca, ale rozumiem, odkrywam, po co mi to poleca. No i tym bardziej wtedy odkrywam, że to w moim interesie jest pokochać ciebie. I teraz, żebym mógł pokochać ciebie, to muszę ciebie poznać. Mogę kochać tylko tych ludzi, których znam i rozumiem. Także wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy oni samych siebie nie rozumieją. Na przykład, kiedy mama, tata może pokochać syna, córkę, w kryzysie, powiedzmy, nastoletnich, kiedy rozumieją, że syn czy córka w czymś sami siebie nie rozumieją. No ale ja rozumiem, że ty siebie nie rozumiesz. Czy żona rozumie, że mąż w kryzysie sam siebie nie rozumie. Czyli mogę kochać tylko tych, których rozumiem i tylko na tyle, na ile ich trafnie rozumiem. I to wczuwanie się w świat innych osób nazywam empatią. Empatia jest owocem, jak tytuł tej refleksji, owocem uważności w stosunku do drugiej osoby. Zanim wejdę w techniczne szczegóły, przykład. To było parę ładnych lat temu, może 20 już i wtedy byłem taki uważny, więc znacie moją słynną pokorę. Lubię kpić sobie z samego siebie. Otóż ze 20 lat temu byłem w jednej z rodzin moich przyjaciół. Byli ci małżonkowie i rodzice i dwoje dzieci. Córka maturzystka i synek wtedy 11-letni. Tam parę ładnych lat różnicy było między rodzeństwem. Nieważne. No i ta Anetka, ta ich córka, genialna, najlepsza uczennica w tej miejscowości, gdzieś tam pod Radomiem, pod moim rodzinnym miastem. No perła, krótko mówiąc, Boża perła, Boża księżniczka, mówiąc moim językiem. Pod każdym względem, także pod względem szkoły. Inteligentna, pracowita, aż prawie do przesady, perfekcjonistyczna niemal. I teraz i ona siedzi przy rodzicach, ja z drugiej strony, i rodzice przy mnie zaczynają zachwalać tą swoją córkę maturzystkę. Mówią, księże Marku, za 3 miesiące matura, jesteśmy pewni, Anetka zda najlepiej w całej szkole, ma najlepsze stopnie, jesteśmy z niej tacy dumni, maturę też zda na 6, dostanie się na te ukochane studia, o których marzy. I widziałem, byłem uważny. Widziałem, jak rodzice z dumą o niej opowiadają, jak promieniują radością i jak Anetka cierpi. I jak Anetka cierpi, oni tego nie widzą. A ja widziałem, bo byłem uważnie skupiony na tym mężczyźnie, na tej kobiecie, małżonkach i na jej córce, i na ich córce. No, minimum podzielność uwagi trzeba mieć. Ja mam dosyć dobrze podzieloną uwagę. Mogę kierować samochodem, rozmawiać z pasażerem, słuchać to, co jest w radiu i podsłuchiwać to, co mówią z tyłu i potem powtórzyć. Wszystko naraz. Kobiety mają jeszcze lepszą podzielność uwagi, ale my mężczyźni też możemy mieć niezłą. Nikt nam nie zabrania uczyć się od kobiet. W każdym razie byłem skupiony także na Anetce, tej 18-letniej maturzystce, która coraz bardziej cierpiała. Było dla mnie jasne, dlaczego, no jak jestem uważny, to i rozumiem. Uważność prowadzi do zdobycia wiedzy o drugim człowieku i do rozumienia drugiego człowieka. Nie sama wiedza, to rozumienie dopiero jest owocne. Otóż w którymś momencie ona, ta uwielbiana i chwalona przez rodziców do mnie Anetka zaczęła płakać i wybiegła z pokoju, nie wytrzymała. I rodzice byli w szoku, dlaczego zaczęła płakać i wybiegła. I chcieli biec za nią. Mówię, nie, spoko, ona musi odcierpieć teraz, bo się ją bardzo poranili. Myśmy poranili naszą córkę, przecież myśmy ją tak chwalili. No właśnie, ale w takiej formie, żeście ją chwalili, żeście ją poranili. Bo co się w niej działo? No nie mieli tej minimalnej empatii, kochający rodzice. Oni byli skupieni na sobie. A Jezus mówi, nie skupia się na sobie, bo będzie katastrofa. Byli skupieni na sobie, na swojej dumie z córki, a nie na córce, na jej sytuacji. Otóż mówiąc tak do mnie, obcego człowieka, jakby to mówili do tam do krewnych, to był może mniejszy ból, ale do obcego człowieka mówili, że są pewni, że ona zdana na najwyższe tam stopnie. I co się wtedy w niej działo? Oni tego nie rozumieli. Od razu czarne myśli. A co będzie, jak nie zdam tak matury? A co będzie, jak będę miała gorszy dzień, jak emocje mnie poniosą, będę miała dołek emocjonalny, może nie będę w stanie wstać z łóżka, może będę miała bóle menstrualne, już mówiąc moim językiem, i w ogóle nie podejdę do matury, a jak podejdę, może będę miała pecha, akurat w jedno pytanie trafię, dostanę, którego akurat nie znam. I co to? Jak mogę wrócić do domu wtedy? Kiedy rodzice są pewni, że ja zdam i to na najlepsze stopnie. No, wtedy ja ich strasznie rozczaruję. Ona była skupiona na rodzicach, na swoich przeżyciach i na oczekiwaniach rodziców. No to jak, to było dla mnie oczywiste, co się w niej dzieje. Dla rodziców nie było oczywiste. No, uważnie się wpatrywałem w nią, jeszcze mi pomagała swoją coraz bardziej cierpiącą twarzą wczuć się w jej sytuację. Ale to było dosyć oczywiste. No, wystarczy trochę uwagi. No, co się dzieje w dziecku tak zachwalanym, i w ten nieudolny sposób, znaczy w sensie niedojrzały. Gdyby rodzice powiedzieli, to jest nasza wspaniała księży Marku Córeczka, z której jesteśmy dumni i jest przede wszystkim kochana przez nas i ma najlepsze stopnie w szkole, ale w każdym momencie może przyjść z jedynką ze szkoły, może nie zdać matury, to zrozumiemy. Prawdopodobnie zna najlepiej w całym województwie, ale może nie zdać z jakichkolwiek powodów lub bez powodów. Będziemy ją jeszcze bardziej przytulać i kochać, bo my ją kochamy nieodwołalnie i jesteśmy dumni z niej, z jej pracowitości, odpowiedzialności, a nie ze stopni, które stawiają nauczyciele, bo to na to córka nie ma bezpośredniego wpływu. Więc gdyby tak mówili, mówię teraz w skrócie, to by ją, gdyby podkreślali z jednej strony, jak są uważni na jej wspaniałe cechy, jak to widzą, dumni są i jak nieodwołalnie kochają, choćby weszła w największy nawet kryzys, nie tylko nie zdała matury i tak będzie kochana. Gdyby to powiedzieli jednocześnie, to byłoby w porządku. Ale mówiąc tylko o ich dumie z córki, o ich pewności, że ona sobie ze wszystkim poradzi, no to ją ranili. Bo i ona skupia się tylko na jednym. A co będzie, jak nie spełni oczekiwań rodziców? No to koniec świata. To nie mam prawa wrócić do domu, zostaje mi ku samobójstwo. Mój komentarz, no ale coś w tym stylu było u niej. Więc zobaczcie, czasami możemy myśleć, że wspieramy drugą osobę, że ją podziwiamy, że ją umacniamy, a możemy bardzo ranić, jeśli jesteśmy nieuważni. Więc teraz przechodzimy właśnie do tego, jak być uważnym w relacji z drugim człowiekiem, żeby tego człowieka dojrzale kochać, bo wtedy na pewno kocham Boga i siebie i wtedy wszystko wygrywam. Otóż to taka uważność w odniesieniu do innych ludzi nazywamy empatią. No, empatia jest to wczuwanie się w niepowtarzalny świat drugiego człowieka. Ale właśnie, no, dlaczego się mogę wczuwać? No, bo jestem uważny na tego drugiego człowieka. I teraz parę słów wprowadzających. Otóż, co nam przeszkadza być uważnym na drugiego człowieka? Co nam najpierw przeszkadza być uważnym aż do empatii włącznie, która jest błogosławionym owocem uważności na drugiego człowieka, na jego niepowtarzalność? Otóż pierwsze, co nam przeszkadza, to przekonanie, że inni są podobni do mnie. Że nie są kopią wręcz mnie, no to koniec świata. To zwłaszcza nam, mężczyznom, to grozi. Niedostrzeganie, czyli nieuważność na to, że każdy jest inny. Na to, że wspólną cechą wszystkich ludzi jest to, że każdy jest inny. No, ładnie to brzmi. Wspólną cechą wszystkich ludzi jest to, że każdy jest inny, że każdy jest niepowtarzalny. Bóg nie stwarza kopii. Bóg nikogo nie stworzył z nas na twoje czy moje podobieństwo, tylko na swoje podobieństwo. On jest takim bogactwem, taką niepowtarzalnością, że każdy z nas jest niepowtarzalny. Tylko popatrzę, żebym dokładnie trzymał się czasu. Więc Bóg stwarza osoby niepowtarzalnie i pierwszy brak uważności to jest przekonanie, że inni są podobni do mnie, czy wręcz są kopią mnie. No to wtedy jesteś ślepy. Jesteś tak kompletnie nieuważny na drugiego człowieka, że nie widzisz tego drugiego człowieka. Widzisz tylko kopię siebie w tym człowieku, czyli jesteś ślepy. Nie widzisz, że ten ktoś jest niepowtarzalny, jest zupełnie inny niż ty. Czyli pierwszy radykalny błąd to jest zakładanie nieuważne przez skutek nieuważności. Nie zwracam uwagi na to, że jesteś niepowtarzalny, kompletnie inny niż ja. Drugi błąd jest wtedy, czy druga przeszkoda w empatii, w tym uważnym wczuwaniu się w twoją niepowtarzalność. Drugi błąd jest wtedy, czy druga przeszkoda, kiedy już odkryłem, już na tyle jestem uważny, że odkryłem, że jesteś inny niż ja, ale jestem przekonany, że się domyślę, co w tobie jest. Żoną, mężu, synu, córką, bracie, siostro, mamo, tato. Jesteś kimś innym niż ja, inaczej myślisz o świecie, Bogu, sobie, mnie, inaczej przeżywasz siebie i świat, ale ja się domyślę, co jest w tobie. No to trzeba być bardzo nieuważnym, żeby myśleć, że się domyślę. Otóż jeśli jestem uważny, to wiem, że się nie domyślę. Mogę się najwyżej źle domyśleć. Albo się wczuwam w twój świat, odkrywam twój świat, albo będzie katastrofa. A więc kiedy się wyzbędę tych dwóch pułapek, nie wmawiam sobie, że ty jesteś kopią mnie, taki jak ja, albo przynajmniej powinieneś być taki jak ja, inaczej trzeba cię zmieniać. Albo ulegnę przekonaniu choremu, że się domyślę, co jest w tobie, no to wtedy mam szansę, jak nie wpadnę w te pułapki, mam szansę się skupiać na tobie, być uważny wobec ciebie i skupiać się na twojej niepowtarzalności, czyli stawać się coraz bardziej empatycznym. I wchodzimy teraz w empatię, bardzo modne słowo, ale przez wielu psychologów, pedagogów i w związku z tym innych ludzi wypaczane rozumienie empatii. Otóż co to jest empatia? Empatia jest to zdolność wczuwania się w twój niepowtarzalny świat, twoją niepowtarzalność, twój niepowtarzalny sposób myślenia, przeżywania, twoją niepowtarzalną historię, twoją niepowtarzalną wrażliwość, twoje niepowtarzalne potrzeby, lęki, nadzieje, niepokoje. Więc to wszystko, co jest w tobie niepowtarzalne, wczuwanie się w twój świat, uwaga, pozostając sobą. Pozostając sobą. Ja się wczuwam nie utożsamiając się z tobą, tylko pozostając sobą. Bo niektórzy mylą empatię z sympatią, mówiąc tak etymologicznie. Sympatia w sensie etymologicznym, teraz obecne znaczenie to, że cię lubię, a w sensie etymologicznym greckim sympatia to jest współcierpienie, szerzej współodczuwanie, czyli do utożsamiania się z drugą stroną. To nie jest empatia. Jeżeli jakaś dziewczyna, powiedzmy 18-letnia, zwierza się koleżance, że ma nastroje samobójcze i ta koleżanka się tak wczuwa do utożsamiania się, to obydwie popełnią samobójstwo. No, to nie jest empatia ze strony tej drugiej. To jest utożsamianie się z tą drugą osobą. Więc jeden błąd, jedna skrajność, jedna nieuważność to jest myślenie, że ty jesteś taki jak ja, a drugi błąd, druga skrajność, do czego niedojrzali psycholodzy namawiają, to jest takie wczuwanie się w twój świat, że ja się utożsamiam z tobą. To ci wtedy nie pomogę. A sensem empatii jest miłość, a nie utożsamianie się z tobą. I tutaj przykład taki, który sam sobie wymyśliłem na potrzeby ilustracji tej zasady. Otóż wyobraźmy sobie, że podchodzi do mnie 15-letni chłopak i mówi, proszę księdza, mam jakieś tam problemy, chcę się zwierzyć, ale żeby ksiądz mnie łatwiej mógł rozumieć, to może niech ksiądz najpierw przyjdzie do naszego domu, tam gdzie mieszkam z rodzicami i zobaczy, jak mieszkam. Będzie księdzu może łatwiej mnie rozumieć. Mówię, świetny pomysł, bardzo dobrze. Łatwiej będzie ciebie rozumieć, widząc, gdzie mieszkasz, twoje otoczenie. No i idziemy, jest powiedzmy czerwiec, piękny, słoneczny dzień, odwrotnie niż dzisiaj. I on mówi, oto proszę księdza, to jest mój dom. Piękna willa, świetny biały tynk, taki lubię, jakiś taki też artystyczny, piękny ogród. No super, widać willa. Wchodzimy do środka, piękny, przewielki przedpokój, te jakieś posadzki takie z najlepszego marmuru. Więc aż dech zapiera, aż zazdrość się rodzi, mówiąc z uśmiechem. Więc, no i jest pokusa, a to już wiem, jak mieszkasz. No to już możemy teraz, jest piękny słoneczny dzień, to pospacerować wokół, tu w ogrodzie. Już wiem, jak mieszkasz. A on mówi, no jest taka pokusa, ale że wszedłem w kawałek domu, już myślę, że znam cały dom. A on mówi, ale księże Marku, proszę jeszcze do mojego pokoju zajrzeć. No i idziemy do jego pokoju i tam jest szok mój. Wchodzimy, słoneczny, czerwcowy dzień, wchodzimy samo południe, a tam jest ciemno i zaduch. Więc on zapala światło, mimo że czerwiec i południe. No i wtedy widzę, że nie ma okien. Właściwie to może jakieś tam tektury są na ścianach. To mogę się domyślać, że za tekturami może są okna. A są jakieś meble i wszystko przykryte białymi prześcieradłami. No trupiarnia. Mówię, chłopcze, co to za dziwny pokój tu masz? Tu nie ma okien? No są, proszę księdza, to tam, gdzie ksiądz widzi te dykty, tektury, to są okna. Tylko jak stało się to 3 lata temu, byłem sam w domu, miałem 12 lat, bardzo się bałem burzy, nadchodziła burza, pobiegłem do piwnicy, znalazłem takie tektury po pralkach, lodówkach, no i sobie zatkałem okna, no i tak się przyzwyczaiłem. I tak to zostało. Przyzwyczaiłem się do mojego świata. Ja wtedy mówiłem, to może zdejmiemy te tektury. A ma ksiądz rację, no nie wpadłem na taki pomysł, no się przyzwyczaiłem. Zdejmujemy te tektury, otwieramy, wpada światło, już nie musimy prądu używać, otwieramy okna, wpada świeże powietrze. I wtedy mówię, a co to prześcieradła robią? A to proszę księdza, rok temu się z kolei stało, miałem takiego wspaniałego kolegę z mojej klasy, największego, jedynego właściwie przyjaciela, zginął w wypadku samochodowym. No i na znak żałoby poprzykrywałem wszystko prześcieradłami. Mówię, no to rok już minął, żałoba minęła, to może zdejmijmy te prześcieradła z tych mebelków. A ma ksiądz rację, no nie pomyślałem, bo się ktoś przyzwyczaja do swojego świata. No i taki to jest patologiczny świat. Odkrywamy te prześcieradła, pokazują się piękne, jasne mebelki, takie jak tutaj, pastelowe kolory. Pod jednym z prześcieradeł okazało się, było pianino. Mówię, a to ty grasz na pianinie? No dawniej grałem, no, ale od roku nie gram, bo żałoba. Mówię, no to spróbuj teraz, już żałoba minęła. No i chłopczyk tam próbuje, chłopak 15-letni próbuje grać, najpierw niewprawnie, potem coraz lepiej, no i cały świat się jego zmienił. Słoneczko wpada do pokoju, świeże powietrze, mebelki piękne i coraz piękniejsza muzyka. Wszystko się zmieniło, bo wszedłem do jego domu pozostając sobą. Pozostając sobą. Gdybym nie wszedł, bym nie wiedział, jak mu ciężko. Gdybym wszedł w jego świat, już patrząc teraz głębiej, ale bym się z nim utożsamił, to bym siadł i popłakał się. Powiedział, no rzeczywiście, tu nie da się żyć. Duszno, ciemno, trupiarnia. No rzeczywiście, no to chodźmy się powiesimy, nie? Mówiąc już tak z uśmiechem. Więc ani nie jest człowiek uważny, ani nie zakłada, że się domyśla, co jest w tobie. Jeżeli się uśmiechasz, nie znaczy, że jesteś szczęśliwy. Jeżeli milczysz, nie znaczy, że jesteś załamany. Możesz mieć pogodne zamyślenie nad czymś. Więc widząc twoją twarz, czy słysząc twoje słowa, nie znaczy, że taki jest twój świat, albo że ja się domyślę, więc wchodzę w twój świat, ale po to, żeby pozostać sobą, żeby na twój świat popatrzeć z mojej perspektywy, daj Boże, dojrzalszej niż twoja własna. Zwłaszcza jeśli wchodzę w świat, wczuwam się empatycznie w świat kogoś, kto jest w kryzysie, czy w świat dziecka, które jest z definicji jeszcze niedojrzałe. Więc im bardziej twój świat jest pogmatwany, niedojrzały, a jeszcze się, nie daj Boże, do tego świata przyzwyczaiłeś, tym bardziej ważne jest, żebym wszedł w twój świat, pozostając sobą. Pozostając sobą. I teraz, kto jest mistrzem empatii? Czy mam jakiegoś mistrza? Dobrze mieć. Oczywiście, mistrzem empatii jest Pan Jezus. No, we wszystkim jest mistrzem. Mistrzem też asertywności. Tak, tak, nie, nie. Czy, tak, jestem królem, koniec tego świata, możecie mnie zabić, a nie zamkniecie mi ust. Jest mistrzem we wszystkich dziedzinach i w miłości, w asertywności, w empatii też. Otóż Bóg tak jest empatyczny, że przyszedł do nas w ludzkiej naturze, fizycznie się wcielił w nas, fizycznie stał się jednym z nas i to w najgorszej, najbardziej brutalnej wersji skrzywdzenia, aż do krzyża, żebyśmy wiedzieli, że nas rozumie w każdej sytuacji, nawet najbardziej skrajnej. Więc przyszedł do nas fizycznie, stając się jednym z nas, ale pozostał sobą. We wszystkim podobnym do nas, oprócz grzechu. Pozostał sobą, pozostał kimś, kto jest świętością, miłością, mądrością. Więc wchodząc w nasz, gdyby nie wszedł w nasz świat, byśmy nie wiedzieli, że nas aż tak rozumie. Gdyby wszedł i się z nami utożsamił, nie mógłby nam pomóc wyjść z naszych małości, słabości, udręk i tak dalej. Więc nie utożsamił się z nami, pozostał sobą i dzięki temu może nam pomóc stawać się coraz piękniejszą wersją samych siebie. Więc to jest istota empatii. Wchodzę w twój świat, z uwagą się wskuchuję w każde słowo, gest, czyny i tak dalej twoje, także w milczenie, we wszystko, w Twoje postępowanie, w kontrast między, ewentualny kontrast między Twoim myśleniem a postępowaniem i tak dalej, we wszystko się skupiam, na wszystkim wczuwam, żeby Ciebie coraz lepiej rozumieć, bo wtedy będę wiedział, jak Ciebie kochać. I teraz, co jest warunkiem, żeby tak się wczuwać w świat drugiego człowieka, być tak uważnie skupionym? No, po pierwsze, taki wstępny warunek to to, że rozumiem też samego siebie. Nie skupiam się na sobie, o tym już mówiłem przed przerwą, ale skupiam się na rozumieniu siebie, żebym wiedział, jakie są moje przekonania, jakie są moje przeżycia, co dla mnie znaczy Bóg, wiara, małżeństwo, rodzina, miłość, śmierć i tak dalej. Znam mój świat. Znam mój świat. Nie skupiam się na tym moim świecie, ale znam mój świat, więc tylko tyle. I rozumiem siebie. I w związku z tym mogę wejść w każdy inny świat, w sensie empatycznym, wczuwania się w Twój świat, bo Twój świat nie narusza mojego, kiedy znam mój świat. Więc nie ma dla mnie najmniejszego problemu, kiedy rozmawiam z ateistami, z mordercami, przychodzi mi rozmawiać czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi podłymi, rozmawiam z ludźmi w strasznych lękach, mogę się wczuwać spokojnie na przykład w ich lęki, bo to nie narusza mojej radości, mojego poczucia bezpieczeństwa. Dla przykładu, czy mojej wiary, czy mojej więzi z Bogiem. Choćbym się spotkał tylko z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga, to nie narusza mojego świata. No bo mój świat jest mój, wiem jak jest mój świat i nie mieszam mojego świata z Twoim. Czyli pierwszym warunkiem empatii jest autoempatia. Wiem jaki jest mój świat, myśli, przekonań, więzi, komu ufam, komu nie ufam, z kim jest po drodze do szczęścia, z kim nie i tak dalej. Więc wtedy spokojnie wchodzę w Twój świat, bo on nie narusza mojego świata, no bo świetnie odróżniam mój i Twój świat. A kiedy mogę świetnie odróżniać? Kiedy świetnie znam mój świat. Bo jak ktoś nie wie, czy jest, co w nim, czy jest niepewny swojego świata i nawet o tym nie wie, nie jest na tyle uważny, żeby odkryć, że jestem niepewny, no to jak jestem niepewny i spotykam kogoś z innym światem, no to wpadam w kryzys. Ja się skupiam wtedy, bo ja wchodzę wtedy w kryzys. Jak jestem niepewny więzi z Bogiem i ktoś mi mówi o ateizmie na przykład, no to wtedy ja wchodzę w kryzys. Więc pierwszym warunkiem, no to jest moc najszerzej dojrzałość, żebym się wczuwał w Twój świat. Muszę być w ogóle dojrzały, pewny siebie w tym dobrym znaczeniu, pewny mojego świata, rozumiejący mój świat. Drugi warunek empatii to jest to, że jestem człowiekiem szczęśliwym. No mówiąc tak najkrócej, tylko człowiek szczęśliwy może być empatyczny. Może być empatyczny. Człowiek nieszczęśliwy może być niby empatyczny wobec nieszczęśliwych, poranionych, no bo sam poraniony, ale to jest, wtedy się bardziej pod pretekstem wczuwania w ich świat wczuwa w swoje nieszczęście. To jest pseudoempatia, a w ogóle nie rozumie całej reszty ludzkości. Człowiek nieszczęśliwy nie zrozumie szczęśliwych. Człowiek skupiony na swoim poczuciu winy nie zrozumie ludzi pogodnych i kochających. Nie zna takiego świata, skupia się tylko na swoim. W każdym razie, żeby być empatyczny, muszę być szczęśliwy. Czy muszę spełnić te warunki, co było przed przerwą? Kochać Boga, kochać siebie, uważnie odkrywać to, że jestem kochany przez Boga, przez Bożych ludzi, zachwycać się tą miłością, którą otrzymuję, odpowiadać miłością na miłość, być uważnym na wszystkie słowa i czyny Jezusa i naśladować tą Jego mądrą miłość. Muszę szlachetnych wspierać, błądzących upominać, przed raniami się skutecznie bronić, samemu być przyjacielem siebie, stawiać sobie wymagania, ale z miłością, czułością. Więc tylko człowiek dojrzały, szczęśliwy, pogodny, radosny jest w stanie w ogóle się skupić na świecie innych ludzi, bo inaczej się skupia na swoich cierpieniach i ranach i jest w stanie tych innych ludzi rozumieć, pozostając sobą. Czyli autoempatia, potem bycie człowiekiem szczęśliwym, spokojnym, radosnym, wtedy jestem wolny od siebie, by się skupiać na Tobie. I kolejna rzecz to jest kompletne skupienie na Tobie. Tu jest ta istota naszego dzisiejszego tematu. Więc tylko człowiek niesłychanie uważny, nie przesadzam w tym słowem niesłychanie, tylko człowiek niesłychanie uważny może być empatyczny. Powtarzam, niesłychanie uważny może być empatyczny. Bo rzeczywiście być empatycznym, czyli wchodzić w Twoją niepowtarzalność, jeszcze pozostając sobą, to wymaga kompletnego skupienia na Tobie. I tutaj przytoczę przykład amerykańskiego psychologa. Krytycznie mówię o wielu psychologach, ale niektórych uwielbiam, mówiąc z uśmiechem, tych szlachetnych, wspaniałych. Otóż w jednej z książek jeszcze w czasie studiów w Rzymie odkryłem pewnego psychologa amerykańskiego, który czytałem jego opis jednej z terapii. I tam pobeczałem się, czytając ze wzruszenia. Otóż on opisuje między innymi terapię 7-letniej dziewczynki. I rodzice tej dziewczynki przyprowadzili tą dziewczynkę do niego, znakomitego psychologa, bo urodziła się przy porodzie, lekarze źle odebrali poród, uszkodzili bioderko i ona kuśtykała. I mając tam roczek, 2-3, no to jej było wszystko jedno, nie wiedziała, że kuśtyka, ale jak już miała 4-5 lat już tam w przedszkolu, ktoś jej zaczął dokuczać, ona sama zobaczyła, że inaczej się porusza niż koleżanki, że kuśtyka, no a w pierwszej klasie podstawówki no, jeszcze bardziej to już świadomie przeżywała, to swoje kuśtykanie i wstydziła się, miała kompleksy, była to agresywna wobec innych, to wobec samej siebie, na przemian. No więc rodzice widzieli, że coraz bardziej ta córeczka ich cierpi, 7-letnia, i te autoagresje zwłaszcza, i kompleksy i tak dalej. No i poszli do świetnego psychologa. I on opisuje jedną z takich wstępnych rozmów z tą dziewczynką. Ta 7-letnia dziewczynka mówi, proszę pana, zaczęła się kolejna rozmowa, proszę pana, opowiem, co było w weekend. I tak z dziecięcą radością. W weekend pojechaliśmy z rodzicami, pojechałem z rodzicami na wycieczkę w góry, tam jakieś pagórki były, ale na nie góry. To była jesień. I zaparkowaliśmy tam koło drzew i wysiedliśmy, to był taki jakby dywan, tak mówię w skrócie, z liści. Te liście takie różne kolory, no jesień, pomarańczowe, żółte, niektóre prawie czarne. I tak fajnie się stąpało i te liście tak fajnie pod stopami było słychać. Podeszliśmy do rzeczki, tam były takie białe kamyki, taka mała rzeczka, przezroczysta woda, białe takie kamyki. Większość kamyków taka biała i takie rybki się tak czasami w słońcu złociły. I weszliśmy na mostek i taki był zmurszały, te poręcze były z obrośnięte mchem, tak fajnie, to mięciutkie takie były. No i żeśmy poszli w prawo z tego mostku i tam przebiegł nam drogę zając i żeśmy poszli dalej do pobliskiego lasu, a psycholog, chwileczkę, jakiego odcienia był zając? I wtedy się pobeczałem, jak to czytałem. Wtedy było dla mnie jasne, dlaczego ten psycholog, a nie setki innych, robi cuda, mówiąc tak w skrócie, i robi. No teraz chyba już nie żyje, to było 40 lat temu czytałem o nim. Było dla mnie jasne. Jest w pełni skupiony na ludziach, do których idzie z miłością. W pełni skupiony. To jest najtrudniejsza rzecz. Jeżeli chce ciebie kochać, chce się wczuwać w twój świat, żeby mądrze kochać, żeby okazywać miłość w sposób dostosowany do ciebie i nie do kogo innego, za chwilę o tym parę słów na podsumowanie, to muszę być kompletnie skupiony na tobie, kompletnie. W ogóle nie istnieje nic wokół, nic wokół. No, mało kto tak potrafi. No, Bóg to potrafi w pełni, bo jak odkryłem dzięki mojej uważności, już mówiłem przed przerwą, Bóg się w ogóle na sobie nie skupia. Skupia się tylko na nas. Nawet najwspanialsze kobiety nie są do tego zdolne. Najwspanialsze kobiety skupiają się w 99%, więc tak matematycznie, na bliskich i na innych ludziach, ale jeżeli, i czasami wręcz w 100%, ale miewają okresy, kiedy się nawet te najwspanialsze skupiają jednak trochę na sobie, kiedy przyjdzie potworne zmęczenie, kiedy przyjdzie potworna migrena, kiedy przyjdzie depresja, bo bliscy za mało kochają, czy wcale nie kochają, no to ta kobieta nieraz przejdzie wręcz w drugą skrajność. Zacznie się wyłącznie na sobie skupiać, na swoich cierpieniach, na swoich rozczarowaniach, na swoim osamotnieniu, bo już nie wytrzyma tego. Ale nawet jak jest niesłychanie kochająca i bardzo kochana przez męża i dzieci, i rodziców, no zwłaszcza przez męża, to i tak czasami się na sobie skupi. A Bóg się w ogóle na sobie nie skupia, więc dlatego jest genialny w rozumieniu każdego z nas. Każdy z nas wie wszystko, czego my nie wiemy. Jest skupiony na miliardach ludzi naraz, no, potrafi. No, dla nas to jest ideał. Więc kompletne skupienie na tobie i wtedy mam oczy i widzę, jak mówi Jezus, mam uszy i słyszę. I teraz parę przykładów, bo na przykładach najlepiej widać zasady. Muszę przyspieszać. Otóż I jakaś kobieta mówi, proszę księdza, mam żal do mojej córki. Teraz jest na studiach, 22 lata ma. Mój mąż, jej tata zmarł, kiedy ona miała 5 lat. Był chorowity, poprałem się z nim już. Wielka miłość, a wiedziałam, że jest chorowity, może szybko umrzeć, ale miłość wystarczyła. No i umarł, nie mam zamiaru się z nikim innym pobrać. Cały czas on mnie teraz wspiera z nieba, dla mnie jasne, ale mam żal do córki. Bo córka ma na biurku zdjęcie taty, ale często to zdjęcie sobie odwraca do ściany. No i ja wtedy jestem wściekła na moją, ja mówię w skrócie, bo ona mówiła delikatnie, jestem wściekła na moją córkę, no bo gardzi pamięcią ojca. I wtedy czułem, że coś tu nie gra, ale nie wiedziałem jeszcze co, ale już na tyle byłem uważny, że czułem, coś tutaj mama nie rozumie. Potem rozmawiam parę dni później z tą córką i mówię, udaję, że nie wiem, co mama powiedziała i mówię, a co z twoim tatą? A proszę księdza, mój tata zmarł, kiedy miałam 5 lat. Mój tata właśnie był dla mnie mamą, bo był chorowity na ręcie w domu, mama w pracy zawodowej, więc mój tata był chodzącą czułością, miłością, delikatnością. No, był dla mnie mamą. Tata jest, mama jest tatą dla mnie, a tata był mamą. I niesamowicie go kocham i wiem, że on z nieba się za mnie modli, codziennie jest przy mnie. I mam oczywiście na zbiórku zdjęcie mojego ukochanego taty, ale gdy się chcę uczyć, to muszę zdjęcie taty odwrócić do ściany, bo inaczej bym tylko patrzyła w to zdjęcie i sobie przypominała, jak tata mi okazywała miłość, jak był dla mnie dobry, czuły, cierpliwy, serdeczny, bym się nic nie uczyła. Więc żeby się, tak bardzo kocham tatę, że żeby się móc cokolwiek uczyć, muszę odkręcać to zdjęcie do ściany i wtedy się, no z trudem, ale też jakoś tam daję radę trochę skupić na lekcjach, na tym, co mam robić. Więc zobaczcie, własna mama, bardzo kochająca, nie rozumiała córki w tak ważnej sprawie i nie przyszło jej do głowy zapytać. Córeczko, dlaczego ty odwracasz zdjęcie? Dla tej mamy, dla tej kobiety, gdyby ona odwracała zdjęcie swojego męża do ściany, to dla niej by oznaczało, że lekceważy pamięć męża, ale nie dla córki. A nie dla córki. Córka jest innym światem, ma inną wrażliwość i inne znaczenie tych samych gestów. Jakaś studentka prosić rozmowy, płacząc, dzwoniąc, że ma potężne problemy, przychodzi, siada i tak się delikatnie uśmiecha. Ja wiedziałem, no bo sama przez telefon powiedziała, że ma potężne problemy. Więc to było dosyć łatwo się wczuć i zadać to pytanie. Zadałem pytanie, co oznacza dla ciebie twój uśmiech? Ten twój uśmiech. Ona mi, proszę księdza, w szoku. Nigdy mnie ktoś nie pytał, co dla mnie oznacza ten mój uśmiech. Mówi, ja nie jestem Bogiem, nie wiem, wolę się spytać. Ja mówi, no proszę księdza, jak się tak uśmiecham, to znaczy, że mi się chce płakać. No i tego się akurat można było domyślić w tym kontekście, ale po co się domyślać, wolę się spytać. Że chce mi się płakać i się uśmiecham, żeby się później rozpłakać, bo jak się nie uśmiechnę, to się od razu rozpłaczę i nic księdzu nie powiem. I żeby przesunąć moment, kiedy będę beczeć, to się na początek uśmiecham. To jest taki mój sposób, żeby trochę księdzu powiedzieć, zanim się rozbeczę. Ale moje proste pytanie, z uwagą patrzyłem na nią, przychodzi dzwoniąc wcześniej, że ma potężne problemy, a tu się uśmiecha. Warto spytać, co oznacza twój uśmiech? Inna sytuacja, pochwalę się znowu z mojej uważności. Gdzieś tu pod Poznaniem, to było ze 20 lat temu, nie przypomnę sobie, już aż tak uważny nie jestem na miejscowości, ale to jakieś 30 km od Poznania, to było w stronę wschodnią, tyle pamiętam. W każdym razie tam miałem spotkanie, najpierw byłem w parafii w niedzielę, miałem wszystkie homilie, tak jak jutro u księdza proboszcza w Królowej Jadwigi, przynajmniej do południa będę miał i o 12 konferencję o wychowaniu dla rodziców zapraszam, ale to jutro. W każdym razie miałem tam mszę i homilię na wszystkich mszach, a w poniedziałek poszedłem do liceum, zaproszony byłem do miejscowego liceum. To był luty, zimno, śnieg, też 20 lat temu były zimy prawdziwe. I idę z dyrektorem, o 8 rano już było to spotkanie z licealistami, idę z dyrektorem tam do dołu, tam do sali gimnastycznej, pamiętam po tych schodach, i tłumy tam tej młodzieży, uśmiechnięte, hałaśliwe, normalne. I zauważyłem, idąc z dyrektorem, rozmawiając z dyrektorem, kątem oka zauważyłem, wystarczyło kątem oka, że stoi przy drzwiach tych wejściowych, już do sali gimnastycznej, jakaś dziewczyna wyglądająca na młodszą, niż inni, że chyba jeszcze jest z podstawówki. A to był bardzo mroźny dzień i miała dłonie wciągnięte w tak, w rękawy. I to zauważyłem. I powiedziałem dyrektorowi, to proszę wejść na salę gimnastyczną i zobaczyć, czy wszystko gotowe, ja na chwilę podejdę do tej dziewczyny. Podszedłem, bo byłem uważny. I spytałem, jesteś z liceum? Nie, proszę księdza, ona taka ze spuszczoną głową, prawie trochę płochliwa. Nie, ja jestem z siódmej klasy podstawówki, ale wczoraj byłam na mszy i ksiądz mówił o uzależnieniach i to mnie zaciekawiło i proboszcz ogłosił, że dzisiaj będzie ksiądz Marek tu w liceum, więc poszłam na wagary i tu przyszłam. No, miło mi, że ktoś poszedł na wagary z mojego powodu. I tu przyszłam, no ale tu nikogo nie znam. I chcę ostatnia wejść. I trzyma cały czas dłonie w rękawach. I to zauważyłem. Mówię, i widzę końcówkę palców, że bez rękawiczek. A było wyjątkowe z 15 stopni mrozu i zawierucha. I mówię, pomyślałem, męski domysł, może jest biedna, nie ma rękawiczek, no to może jakoś tam załatwię, żeby miała. I pytam się, widzę, że nie masz rękawiczek. Może nie masz w ogóle rękawiczek. A ona, mam rękawiczki. A przy sobie? Nie, mam w domu. A, to zapomniałaś, no męski domysł. Nie zapomniałam. Ja mówię to w skrócie, to było wolniej. Ona za każdym razem myślała, czy mi odpowiedzieć. Czułem, że trafiłem w coś ważnego. Niby drobiazg rękawiczki, nie? Mam w domu, ale nie wzięłam. A zapomniałaś? Nie zapomniałam. Świadomie nie wzięłam. Wtedy już było dla mnie jasne, ważna sprawa. Mówię, a chcesz, jeśli chcesz mi powiedzieć, dlaczego nie wzięłaś, no na chwilę tam zastanowienie, czy powiedzieć, czy się otworzyć, mówi, no to powiem księdzu. Nie wziąłem rękawiczek, bo się boję rękawiczek. Ktoś by pomyślał, no chora psychicznie czy coś, nie, ja się chcę wczuć w swój świat, a nie oceniać twojego świata. I nic we mnie, ona widziała, że nie zdziwiłem się, nic, widziała, że jej daje święte prawo, by się bała rękawiczek. Ja się nie boję rękawiczek, ty masz prawo się bać, ty nie jesteś mną. I ona to widziała, że jest dla mnie oczywiste, że ona się ma prawo bać rękawiczek. Że to zupełnie oczywiste, że, tak jak powiedziała, jak ma na imię, bym przyjął z oczywistością. Ja się boję rękawiczek. I wtedy mówię, a chcesz mi powiedzieć, jeśli chcesz, dlaczego się boisz rękawiczek, masz prawo się bać. I wtedy powiedziała, bo proszę księdza, mój tata jest alkoholikiem i od 2 lat już tam widziałem, jak tata atakował mamy, zwłaszcza w kuchni, myśląc, że ja w pokoiku o tym nie wiem i nie słyszę. Ale teraz 2 tygodnie temu, jak już zaczęła być ta zima, tata któregoś dnia wrócił do domu podpity w czarnych rękawiczkach, zaczął się kłócić z mamą w kuchni. Ja uchyliłam drzwi od mojego pokoju, żeby widzieć, co się dzieje. I widziałam, że tata złapał nóż w dłoni z rękawiczką czarną i zaczął atakować mamę. Moja starsza siostra wybiegła, jakoś się rozdzieliła ich, ale od 2 tygodni już nie dotykam rękawiczek, bo one mi przypominają tatę, który w dłoni z rękawiczką atakuje moją mamę nożem. Wtedy spytałem, a spokojniutki, masz prawo się bać rękawiczek. Ty jesteś ty i tyle. I to respektuję. I wtedy spytam, a noża się też boisz? A noża to się boisz od 2 lat, bo pierwszy raz zauważyłam taką scenę, że tata atakuje nożem, ale bez rękawiczek już 2 lata temu. Mówię, to jak kroisz chleb? Ja noża nie biorę do ręki, to jak kroisz chleb? Proszę mamę albo siostrę, żeby kroiły. No, a jak nie ma mamy, siostry, prosisz tatę? Nie, nigdy nie poproszę, by tata wziął nóż do ręki. To wtedy sobie albo urywam chleb, albo jem bułki, a nie biorę chleba. A więc zauważcie, zwrócenie uwagi, bycie uważnym czyni cuda. No nie boję się tego powiedzieć, czyni cuda. Zaczynasz wchodzić w świat tej drugiej osoby i ta druga osoba widzi, że jest dla ciebie ważna. Że jest dla ciebie ważna. Ponieważ już powinna być przerwa, to po przerwie będzie trzeci wykład, ale dokończę to. I żeby i tak trochę przedłużyłem i wtedy powiem o tym trzeci temat, mianowicie Jezus jako wzór uważności. Ale dokończę najpierw to. Czyli
30 minut przerwy teraz. Aż do 11:50. 30 minut. Jeszcze raz tak samo po godzinie.
To może jeszcze. No dobra, to żeby uważność się nie wykończyła, to do 11:15 przerwa. Dokończę o uważności empatycznej i przejdziemy do trzeciego.
Czyli 15 minut, tak? 15 minut przerwy. To do 11:40.
Tak, to super. Do 11.40 wystarczy.
Czyli, szanowni państwo, w takim razie ta przerwa będzie krótsza i przez to skończymy pierwszą część 15 minut wcześniej.
Nie, najwyżej nie. 5 minut wcześniej.
Najwyżej 5.
Za 15 minut się widzimy, za 20.
Dobra, 11.40 kontynuujemy.
Tak, 11.40 kontynuujemy.